Tomasz Olszewski, dzień dobry, witam ponownie. Co tu się będzie działo? Sam się boję. Nie to, żebym się bał, mam Magda Monasterska i Magda Świecińska do lotu, ale nie są same. Nie to, żebym się bał ich gości, ale jeden z gości robi wrażenie. Niech państwo włączą naszą stronę radiogdańsk.pl, widać. Wiking.
Dzień dobry, witamy państwa bardzo serdecznie.
Wyrośnięte dziecko.
No, trochę tak, ale to dziecko takie małe, stały nasz bywalec jest tak. Pod stołem, więc Jasiu dzisiaj jest także z nami, więc mamy i małe, i duże dziecko. O tym dużym dziecku za chwilę. Zanim to powiemy trochę o Wikingu, to powiemy też o tym, o czym jeszcze będziemy mówić w dzisiejszej audycji, w pierwszej części. O temacie ważnym dla nas i dla naszych dzieci będzie o zabawie i o edukacji.
Będziemy rozmawiać o książkach i zabawkach. Eksperci polecą nam fajne sposoby na to, by nasze dzieci poprzez zabawę mogły się rozwijać i te swoje różne zdolności. Pokażemy, że można poszukać czegoś bliżej, znajdziemy alternatywę dla bardzo różowych, fioletowych albo totalnie czarnych czy zielonych zabawek dostępnych na każdym kroku i wcale nie trzeba na tą alternatywę wydawać bardzo dużo pieniędzy.
W drugiej części programu, jak już Tomek na samym początku powiedział, będzie Wiking, odezwie się Wiking, odezwą się też nasi pozostali goście, bo chyba jeszcze tak wielu gości w studiu w naszej audycji nie było. A pan Wiking, którego państwo zresztą mogą podglądać na naszej stronie internetowej. Jak
oglądać, ja podję oglądać.
Podglądać, masz rację.
Podglądanie zostawmy podglądaczom.
Okej, oglądać mogą go
coś
państwo.
Coś mi chodzi po nogach, czy to jest
to
Jasiu?
To jest chyba Jaś. Ja zaraz tam zanurkuję pod ten stół.
Jest, ciekawie. Jest już z nami, nie jest panu gorąco? Chyba trochę gorąco.
Oj, bardzo. Ale siedzę przy oknie, więc dam radę.
Wiking prosto z Norwegii do nas w upalne jeszcze mimo wszystko lato zawitał do programu Mamy w Mieście. Jak ludzie na pana reagują tak na ulicy? Panie Wikingu.
Traktowany jestem jako kolejna maskotka miejska, ale w słusznej sprawie, więc jest dobrze.
O tej słusznej sprawie, proszę państwa, w drugiej części naszego programu, a z nami także pani Anna Janukanis, kierownik Ośrodka Wczesnej Interwencji w Gdańsku, pani Joanna Cwojdzińska, przewodnicząca Zarządu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku, pani Anna Jędrzejewska, także ze stowarzyszenia, oraz wspomniany Wiking, pod którego postacią kryje się pan Krzysztof Skrzypski, no i on się wciela właśnie w postać Wilhelma Wspaniałego. Zapomniałam o mamie, o pani Annie Górskiej, która również jest dzisiaj z nami. Artura chyba pani zostawiła, prawda? Dwulatka.
Musiałam niestety zostawić go w aucie, bo trochę tęsknił już za samochodem i za tatą.
W takim razie usłyszymy się za chwilę. Dzień dobry, chciałam państwu powiedzieć.
Dzień dobry.
Mamy też, jak co tydzień, nagrody. Dzisiaj mamy dla państwa dwa zestawy zabawek. Są też kubki, koszulki, oczywiście to wszystko od Radia Gdańsk. Więc czekamy na państwa informacje. Proszę nam polecać książki, zabawki, zabawy. Może takie zabawki na przykład Handmade. 600-306-0606. Czekamy na SMS od państwa.
Sponsorem nagród w konkursie jest sklep IKEA Gdańsk. www.ikea.pl/Gdańsk.
To na początek ten wywołany temat książkowy.
Tak, w książkach i zabawkach lubimy szukać czegoś innego, mądrego, przykuwającego oko. Lubimy fajne historie i piękne ilustracje. I ostatnio, zupełnie przypadkiem, trafiłyśmy na małego bohatera, który narodził się w głowach dwóch mam z Pomorza. To pajączek Łukasz. O tym uroczym stworku opowiedziała nam współautorka opowiadań Agnieszka Stanek-Pacholczyk.
Alternatywa do tych wszystkich książek, które możemy znaleźć w księgarniach, powstał pajączek Łukasz. Kto to jest?
Pajączek Łukasz to jest mały bohater, który mieszka w domu, w pokoju dzieci, u małej Ani i Pawełka. Mieszka u nich w pokoju na szafie za książkami i obserwuje życie dzieci i całej rodziny. Komentuje to troszeczkę, ale generalnie poznajemy po prostu życie normalnej, zwykłej rodziny.
Co tam się dzieje? Bo pajączek Łukasz ma przygody. Poznaje na przykład gąsienicę.
Tak, poznaje gąsienicę, zresztą nie tylko gąsienicę. I poznaje różne stworzenia i osoby, które się przewijają przez ten dom. Dowiaduje się także wielu ciekawych rzeczy, które dla nas dorosłych może są całkiem zwyczajne i których już nie zauważamy, a dla dzieci mogą być bardzo tajemnicze i trzeba to dzieciom po prostu wyjaśnić.
No właśnie, co wyjaśniamy w tych opowiadaniach?
Na przykład, co to jest para wodna, albo jak wygląda płatek śniegu, albo co może się stać, jak zgaśnie światło, albo na przykład w co się bawić na urodzinach.
to gdzie Pajączka Łukasza można znaleźć? Gdzie można poczytać te wszystkie opowiadania?
Pajączek Łukasz jest malutki i młodziutki i dopiero od paru miesięcy można go spotkać na naszym blogu pajączeklukasz.blogspot.com.
I tam są opowiadania. I co tam jeszcze możemy znaleźć na tym blogu?
Tam publikujemy nasze opowiadania, ale nie tylko opowiadania, bo również podpowiadamy rodzicom, jakie książki można czytać dzieciom. A także jest tam, znajdują się artykuły o tym, co my sądzimy generalnie o czytaniu i różne propozycje zabaw dla dzieci.
Jakie propozycje zabaw może tam znaleźć?
Generalnie każde opowiadanie w naszej książce zawiera w sobie propozycje zabawy, bo my dążyłyśmy do tego, żeby każde z opowiadań, czy cała książka nie była tylko do przeczytania i odstawienia na półkę. Każdy z rozdziałów inspiruje do tego, żeby jakby temat kontynuować. Czyli na przykład, jeżeli mamy rozdział o tym, że nie było prądu, akurat ten rozdział nie jest jeszcze publikowany na naszym blogu, więc czekajcie Państwo, może się ukaże. Ale jak zgaśnie światło, co możemy robić? I my proponujemy właśnie teatrzyk cieni. Czyli jest to bardzo prosta propozycja, którą każdy rodzic z dzieckiem może wykonać. Też oswajamy przy okazji troszeczkę z ciemnością, że to nie jest takie straszne, a może być właśnie inspirujące.
Pajączek Łukasz, który poznaje świat, warto zajrzeć razem z dziećmi. A o tych zabawach i o książkach posłuchamy po krótkiej przerwie na reklamę. Mamy w mieście w Radiu Gdańsk. Jesteśmy z Państwem do godziny 14.
Reklama.
Mamy w mieście w Radiu Gdańsk Magda Manasterska i Magda Świerczyńska-Dolot. Witamy raz jeszcze. Dziś rozmawiamy o książkach i o zabawkach dla naszych pociech. Magda, kiedy ty zaczęłaś czytać Jasiowi i Zosi starszej?
Tak, Zosi starszej. No już jak mieli po kilka miesięcy. Jasiowi teraz nie patrzeć. No Zosi cały czas czytamy, codziennie czytamy, więc Jaś też gdzieś tam krąży. Tak, chłonie tę wiedzę czytelniczą. Natomiast mi się przypomniała taka historia, jak a propos tych książek, które mamy w domu, to kupiliśmy ostatnio taką dużą książkę Pod ziemią, pod wodą. I rzeczywiście nasza Zosia, która lubi książki, ogląda je bardzo szybko, intensywnie. Przyjechała mama mojego męża, żeby z nią poczytać tę książkę, się troszeczkę nią zająć. I ona jest oceanografem, więc dla niej ten świat podwodny jest niesamowity. I fajne jest to, że my dorośli też potrafimy w tych książkach dla dzieci znaleźć coś dla siebie, bo ona po prostu chłonęła tą książkę. Moja Zosia szybciej. A mama natomiast wolniej, poczekaj, zobacz, jakie to są ładne rośliny. Tak sobie przypominała tę wiedzę niesamowitą, więc fajnie, że się odnajdujemy i my dorośli, i dzieci.
Ja próbuję czytać Kornelii, ale na razie wychodzi na to, że jak chcę przeczytać jej jakąkolwiek stronę, to ona zaraz przewraca, no i matka nie nadąża. Niestety,
no nie nadąża.
Takie jest czytanie.
Trzeba za nimi biegać po prostu. Wracamy jeszcze na chwilę do współautorki opowiadań o Pajączku Łukaszu. Przypominamy, to pajączek, który mieszka sobie z rodziną i razem z dziećmi poznaje świat. Agnieszka Stanek-Pacholczyk na blogu, który prowadzi razem z przyjaciółką, poleca również książki dla dzieci. Posłuchajmy, jakie.
Mamy takie książki i o tych książkach właśnie też piszemy na naszym blogu. Nie nazwałabym tego recenzją, bo nie jesteśmy specjalistkami od tego, ale zamieszczamy takie krótkie informacje, dlaczego tą książkę polecamy. I my przede wszystkim wybieramy takie książki, które są mądre, wartościowe, są dostosowane dla dzieci w wieku takim przedszkolnym, ponieważ takie dzieci mamy. I co też jest dla nas bardzo, bardzo ważne, są estetyczne, są pięknie ilustrowane, bo w obecnej dobie te książki to jest jakieś różowo-fioletowe szaleństwo, albo dominują w nich jakieś potwory i dziwne stwory, a my chcemy dzieci oswajać właśnie z taką piękną ilustracją, taką bajkową, tajemniczą, piękną kolorystycznie, taką, która właśnie pobudza dzieci estetycznie.
Czyli jakie to są propozycje?
Na przykład jedną z naszych pierwszych propozycji, kiedy zaczęliśmy ten cykl, to była książeczka Głupiutki piesek Adama Stowera. To jest brytyjski autor i ilustrator książek dla dzieci. I ta książka jest o małej Lilce, która pewnego razu znalazła pieska. Z tym, że ten piesek wcale nie był pieskiem, tylko był niedźwiedziem. W związku z tym wynikło z tego bardzo, bardzo wiele kłopotów. Jest to bardzo zabawna książka i właśnie pięknie, dowcipnie ilustrowana. Też kładziemy nacisk na polskich autorów, którzy teraz są może stosunkowo mało promowani. I jedną z takich książek, które były dla nas bardzo ciekawe, jest książka Pana Mortki o wikingu Tapi. Ta książka pozwala wybrać czytelników czytelnikowi, jaka będzie dalsza część, co się będzie dalej działo. Książka się nazywa Tapi, o tym jak na szepczący las padł czar i po każdym rozdziale jest dla czytelnika propozycja, co dalej może zrobić ten wiking, czy ma pójść nad rzekę, czy ma pójść do lasu, czy ma zjeść śniadanie, czy ma wyjść z domu i czytelnik sam wybiera dalszy ciąg.
Wiking w książce, wiking w studiu. Właśnie takie książki ja bardzo lubię, które jakoś tam wciągają dziecko w ten
świat. Słuchacze polecają też klasykę. Do czytania. Na początek oczywiście Brzechwa i Tuwim. Moje trzymiesięczne niemowlę słucha z wielkim zaciekawieniem, choć wiadomo, że nie za długo. Zabawki oczywiście samorobne. Na początek sensorki i grzechotki z mnóstwem tasiemek pozdrawia mama M. A pan Remigiusz? Jeśli książki, to biblioteki wojewódzkie. Zabawki i zabawa integruje dzieci z książkami. Mój siedmiolatek, no trochę większe dziecko, poleca obecnie serię Grzegorza Kazdepkę o detektywie pozytywce i książki skandynawskie, na przykład Martin Widmark Tajemnica. Dla mniejszych dzieci zadziwionych światem humorystyczne opowieści Svena Norquista o Petsonie i kocie Findusie. Pisze pan Remigiusz z pozdrowieniami.
Znowu Skandynawia się pojawiła.
Tak, skandynawskie książki są naprawdę dobre dla dzieci.
Pani Ania, nasz dzisiejszy gość też poleca. Dla Artura, dwulatka, właściwie dwu i pół letniego synka, tak? Co fajnego?
Tak, no ja chciałam powiedzieć tak z perspektywy rodzica wcześniaka, że myśmy zaczęli czytać Arturowi już jak leżał w inkubatorze, czyli był w takim wieku jeszcze przed swoim urodzeniem, które powinno było dopiero się odbyć, a odbyło się wcześniej. I akurat myśmy przeczytali całą serię Mikołajka Arturowi z mężem, kiedy on walczył o życie. Ale chciałam podkreślić, że to jest bardzo ważne i powiedzieć to do rodziców, którzy znajdują się teraz w takiej sytuacji, żeby zabierali książki, siedzieli godzinami przy inkubatorze i czytali. Bardzo często to jest jedyny kontakt tego dziecka z rodzicem i to jest bardzo cenne. Można czytać cokolwiek, propedeutykę filozofii, nie wiem, fizykę jądrową, tak? Ważny jest ten kontakt z monotonnością takiego głosu matki lub ojca. To jest bardzo, bardzo, bardzo cenne.
Jasne, że tak. Fajną propozycją, którą dla Państwa także przygotowałyśmy, dla takich dzieci, które już trochę bardziej płynnie czytają i lubią poznawać obce nam kultury, może być na przykład książka Moniki Utnik-Strugały Mamma Mia. To opowieść o Italii, czyli oczywiście o Włoszech, a z Moniką spotkałyśmy się w Gdyni i to ona sama najlepiej Państwu opowie o swojej książce.
Dużo kulinarnych rzeczy, czyli właśnie historia pizzy, skąd powstała w ogóle pizza. Jest moim zdaniem kapitalna historia spaghetti, ponieważ w Polsce mówi się, że idziemy na spaghetti bolognese. Natomiast Bolończycy tak naprawdę, dla nich gdybyśmy powiedzieli, że idziemy na spaghetti bolognese, nie wiedzieliby, o jakiej potrawie mówimy. Ponieważ sos ten taki prawdziwy boloński nazywa się ragu w Bolonii. I je się go nie ze spaghetti, tylko z makaronem tagliatelle.
W książce dużo ciekawostek, takich, o których no właściwie nawet dorośli nie wiedzą.
Tak, na przykład historia znowu kulinarna, ale mówię, tych kulinarnych historii jest rzeczywiście sporo, bo Włochy są kojarzą nam się najbardziej z kuchnią. Więc taka historia o widelcu. Na przykład niewiele osób wie, że widelec taki, jaki znamy obecnie, czyli z czterema ząbkami, powstał właśnie we Włoszech. Dokładnie w Neapolu. Mniej więcej 200 lat temu żył sobie król Ferdynand II, Bourbon, i uwielbiał makaron, uwielbiał spaghetti. Ale ówczesne widelce miały tylko 3 ząbki i niestety nie za bardzo nadawały się do nawijania spaghetti, więc król się ciągle ochlapywał sosem, nie mógł sobie poradzić z nawijaniem tego makaronu. No i chodził zły, wściekły i niezadowolony. I jego kucharz, Gennaro Spadaccini, postanowił jakoś ulżyć mu w cierpieniach. To on właśnie wymyślił widelec z 4 ząbkami. Od tamtej pory no, król był przeszczęśliwy, jadł codziennie makaron, a i my teraz również możemy spokojnie sobie nawijać spaghetti i nie obawiać się o plamy i smakować ten makaron tak, jak się powinno go smakować.
Prawda, że sporo takich kulinarnych ciekawostek nam Monika przygotowała. To była opowieść taka kulinarna właśnie o książce Mamma Mia Moniki Utnik-Strugały, którą wybrałyśmy, żeby Państwu dzisiaj polecić. To książka dla dzieci, które lubią podróże i obcowanie z innymi kulturami.
My oczywiście czekamy na SMS od Państwa. Jeżeli Państwo mają jakieś swoje ulubione książki, zabawki, to oczywiście 603-06-06-06.
To ja tak Tomka podpytam, może coś wpadło na naszej skrzynki?
Chwilowo nie wpadło.
Okej, okay, to czekamy. Czekamy dalej. Czekają nagrody, więc zapraszamy do pisania do nas. Myślę, że warto po prostu. Obiecałyśmy Państwu także, że w dzisiejszym programie będzie też o zabawkach. Nie będziemy polecały konkretnych zabawek ani firm, ale powiemy o pewnych rozwiązaniach. Myślę, że aby w ogóle mówić o zabawkach dobrych dla dziecka w danym wieku, dobrze by było wyjść od okresów sensytywnych w rozwoju naszych dzieci. To taki czas, w którym dziecko koncentruje się na pewnych rzeczach czy czynnościach, miejscach bardziej niż na innych. Na przykład przychodzi czas na zainteresowanie cyframi albo literami. No i takie właśnie zainteresowania powinny nam pomóc w doborze zabawki dla dziecka. A o tym opowie nam Ania Trawka, prowadząca blog edukacyjny nebule.pl.
Jeżeli widzimy, że dziecko interesuje się cyframi, zaczyna liczyć różne rzeczy, warto, żeby ta zabawka była związana z cyframi, z liczeniem, tak żeby rzeczywiście zaspokoić jego zainteresowanie. I ten właśnie okres sensytywny polega na tym, że wtedy jest bardzo duża wrażliwość na dane bodźce i dziecko wtedy się bardzo szybko uczy. I warto dziecko obserwować i w tym właśnie kontekście kierować się doborem zabawek. A co to będzie, to już zależy, prawda, od preferencji dziecka. Jeżeli dziecko na przykład lubi budować z klocków, możemy na przykład poszukać takich zabawek, gdzie będą wydrukowane cyfry i próbować właśnie przez zabawę, bez jakiegokolwiek przymuszania, raczej postawić na półce i obserwować, co się będzie działo z tą pomocą, czy ona rzeczywiście będzie w użytku. Jeżeli tak, to znaczy, że może jest jednak ten okres sensytywny na cyfry, przykładowo, i warto coś jeszcze dokupić, żeby już w tym momencie jeszcze bardziej rozwijać te pasje, zainteresowanie i wykorzystać w pełni okres sensytywny na daną czynność. Jeżeli się nie zauważy tego, że dziecko się interesuje literami, nie pociągnie się tego tematu dalej, to niestety trochę dłużej, może nie z trudnościami, prawda, będzie się uczyło liter w szkole, natomiast ten czas się wydłuży nauki.
A jak wygląda taki okres sensytywny do roku na przykład życia dziecka?
Najczęściej to są proste czynności tak naprawdę, na przykład na rozwalanie wieży, rozwalanie klocków zbudowanych przez rodzica, ponieważ jeszcze to nie jest ten czas, kiedy dziecko samo jest w stanie zbudować taką wieżę, na wrzucanie różnych rzeczy do pudełka. Ja na moim blogu również prezentuję pomoce, które robię sama w domu z dzieckiem i na tym etapie można naprawdę stworzyć coś fajnego w kurce po kawie, wyciąć dziurkę i wrzucać tam na przykład nakrętki. Dzieci naprawdę potrafią tym się interesować bardzo długo i tutaj też właśnie widać na przykład ten okres sensytywny, kiedy dziecko 10 raz wkłada tą samą jedną nakrętkę do tego pojemnika, a my się dziwimy, co w tym jest takiego fascynującego. A to jest właśnie ten czas, dobrze wykorzystany, dziecko to przyswoi i dzięki temu będzie mogło przejść na dalszy level, czyli na przykład już wyjmowanie i wrzucanie, bo wcześniej to mama wyjmowała, dajmy na to, z tej puszki, a teraz jeszcze jest w stanie samo wyjąć, włożyć, a później jeszcze przyjdzie czas na założenie tej pokrywki. I jakby cała czynność jest wykonywana już przez dziecko. I to również widać w tym czasie.
To się pochwalę trochę, bo Ania mówiła o takich zabawkach wykonanych dla dzieci własnoręcznie. Ja kiedyś zrobiłam dla Kornelki takie memo, jak ona miała tam parę miesięcy, no nie wiem, z 6 na przykład, 7, zaczynała gdzieś tam się odnajdować w różnych rzeczach i faktycznie to memo polegało na tym, że no to były klocki po prostu z różnymi fakturami, żeby mogła je poznawać i dotykać. Zdaje się, Magda, że ty też masz jakieś doświadczenie z własnoręcznie wykonanymi zabawkami.
Oj tak, ja ci, Magda, zazdroszczę
zdolności.
Tych zdolności. U mnie to było troszeczkę gorzej, nawet poszłam na specjalne warsztaty szycia, żeby uszyć tej mojej Zośce jakąś fajną lalkę handmade. No i to, co wyszło, to niestety lalki nie przypominało, raczej jakąś taką postać wudu, w którą można wbijać szpileczki, więc nie, ewidentnie nam się nie udało.
Ale liczą się chęci, pamiętaj o tym. A co jeszcze możemy, proszę Państwa, zrobić własnoręcznie? O tym także opowie nam Ania Trawka.
Bardzo fajną zabawką, pomocą jest baniak 5-litrowy, pusty, z odklejoną naklejką. Tam wrzucamy różnego rodzaju koraliki, brokat, to co mamy pod ręką, nie musimy nic kupować tak naprawdę, kaszę, fasolę. Dodajemy wodę, możemy dodać również barwnik spożywczy, dodajemy oliwę, żeby również była inna wyporność. Zakręcamy ten pojemnik i możemy to dać do turlania się, do siadania na tym, do przelewania, dodatkowo bodźce wzrokowe, słuchowe do tego dochodzą. I to jest jedna z fajniejszych zabawek dla takiego malucha do roku. I z tego, co wiem, można też również ten baniak wykorzystać do innych czynności, na przykład wrzucanie mniejszych nakrętek, zakręcanie, potrząsanie tym, turlanie się na tym, siadanie. Pierwsze próby stawania również mogą się odbyć przy takiej zabawce. Także pytałaś mnie wcześniej właśnie o te zabawki i tak sobie myślę, że
chciałam jeszcze o tym wspomnieć właściwie, bo nie wszyscy rodzice mają chęć, czas, żeby robić te zabawki. Wolą jednak coś kupić. Czasami dziadkowie czy znajomi szukają prezentu dla dziecka w
i
rodzinie.
I pytają, co kupić.
Ja najbardziej polecam takie zabawki ponadczasowe. Takie, które wystarczą na dłuższy czas. Na przykład takimi zabawkami są tablice różnego rodzaju, która najpierw służy do rysowania krzywych kółek, a później jest do rysowania liter, prawda? Albo klocki, które najpierw są do rozwalania wież, a później do budowania bardzo przestrzennych i ciekawych budowli. Co jeszcze? Lalka na pewno też jest fajną zabawką, szmaciana lub też taki bobasek. Na początku jest to zupełnie inna zabawa, po 2 latach ewoluuje i jest na innym poziomie. Jest to też fajna i ciekawa zabawka. Ja też preferuję zabawki drewniane jednak, ponieważ to one bardziej pobudzają wyobraźnię, są tak dosłowne. I z tego co widzę, moja córka lubi drewniane zabawki. Nie przepada za plastikiem, za krzyczącymi barwami. Ja też nie przepadam, także raczej takich zabawek u nas nie ma. Zdarzają się, ale nie jest ich dużo. Przeważa drewno, naturalne tkaniny. Fajnie jest też, żeby wybierać zabawki z różnorodnych faktur. Na przykład właśnie tkaniny wykonane z drewna. Również szkło uczy szacunku i możliwości jakby obchodzenia się z tym, nauki obchodzenia się z tym. To nie jest tak, że nie dajemy szkła, ponieważ dziecko od razu stłucze. I ono będzie wiedziało, że to się tłucze po jakimś czasie. Inaczej się tego nie nauczy. Bardzo fajną zabawką, pomocą jest baniak 5-litrowy, pusty, z odklejoną naklejką. Tam wrzucamy różnego rodzaju koraliki, brokat, kaszę, fasolę. Dodajemy wodę, możemy dodać również barwnik spożywczy. Dodajemy oliwę, żeby również była inna wyporność. Zakręcamy ten pojemnik i możemy to dać do turlania się, do siadania na tym, do przelewania, dodatkowo bodźce wzrokowe, słuchowe do tego dochodzą. To jest jedna z fajniejszych zabawek dla takiego malucha do roku.
A jeszcze w sprawie książek nasi słuchacze piszą. Pani Aleksandra, my ostatnio rozpoczęłyśmy przygodę z lekturą. Wzięłam od mamy książki, które ona czytała mi w dzieciństwie i czytamy obecnie krótkie książeczki oparte o bajki Disneya, łącznie z Kopciuszkiem, a z którego uczyłam się samodzielnego czytania. Może córka też samodzielnie czytanie właśnie zacznie od Kopciuszka. I pani Magda pisze, kiedy sama była mała, w książkach, które czytałam, czy też mi czytano, nie pojawiał się temat śmierci. Teraz sama jestem mamą i chcę swoje dziecko oswoić z tym trudnym tematem. Jako pierwsza pomogła mi w tym książka Gęś śmierci tulipan autorstwa Wolfa Elbrucha. Pięknie wydana książeczka, a co najważniejsze, śmierć ukazana jest w niej godnie i przyjaźnie dla małego dziecka. W tym temacie polecam też niezwykle wzruszającą książkę Ulfa Starka Czy umiesz gwizdać, Joanno? Dotyka śmierci tych, z którymi dzieci stykają się najczęściej, dziadków. Pokazuje też, że śmierć to nie musi być koniec relacji z ukochaną osobą, pisze pani Magda. 603-06-06-06. Czekamy na Państwa propozycje lektur, czekają nagrody, a do rozmowy wracamy za chwilę.
Słuchają Państwo audycji Mamy w Mieście. Na początek SMS-y, bo coś tu się pojawiło o zabawkach.
Pani Weronika pisze, myślę, że zabawa z dzieckiem to sprawdzian kreatywności dla rodzica. Jeśli się postaramy, to nawet zwykła klamerka czy plastikowa butelka może być super zabawką. Ja często się bawię z 15-miesięczną córcią książeczkami. Nazywam to, co pokazuje Antosia. Pytam, gdzie oczko, gdzie łóżko. Sprawdzam, ile słów zdołam przeczytać, zanim mała przewróci stronę. Widzę, że córeczka lubi książki i często po nie sięga. Jestem pewna, że w przyszłości nie trzeba jej będzie zachęcać do czytania. Pozdrawiam, pisze pani Weronika. A jeszcze a propos tego tematu trudnego, pani Izabela pisze, a propos śmierci, zdecydowanie Oskar i pani Róża oraz oczywiście mały książę.
To był SMS od Państwa, oczywiście nadal czekamy na nie, a teraz przechodzimy do drugiego zapowiadanego tematu w naszej audycji. Na początku przedstawiałyśmy Państwu gości, no i przypomnę, bo prawie pół godziny minęło, więc warto przypomnieć, gościmy Wilhelma, wspaniałego, chyba tak można powiedzieć, pana Wikinga, jak tam gorąco?
No, pan ciepło, ale...
A jeszcze pan znosi, jeszcze pan wytrzyma, super,
wytrzymam,
fajnie.
Tak.
To jest twarz akcji, można powiedzieć, Wspieraj Wikinga, o której teraz będziemy rozmawiać. Z nami także pani Anna Janukanis, kierownik Ośrodka Wczesnego Interwencji w Gdańsku, pani Joanna Twojdzińska, przewodnicząca Zarządu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Gdańsku, Anna Jędrzejewska, także z tego stowarzyszenia, no i pani Anna Górska, mama dwuipółletniego Artura. Na stronie wspierajwikinga.pl piszą państwo, opisują państwo historię Wikinga z norweskich fiordów, który znalazł list w butelce, a w nim bardzo ważną treść i postanowił pojechać do Gdańska. To jest oczywiście pewna ilustracja projektu, a na czym ta akcja Wspieraj Wikinga polega?
Pani redaktor, jeśli pani pozwoli, zanim zaczniemy mówić o akcji, ja oddam na sekundę głos pani przewodniczącej, dlatego że akcja Wspieraj Wikinga jest pewnego rodzaju dopełnieniem dużego projektu i żeby nasi słuchacze jakby mogli zrozumieć, na czym to polega, to najpierw pozwolę poprosić sobie tutaj panią Joannę, żeby opowiedziała, natomiast ja potem jakby dopełnię kwestią Wspieraj Wikinga.
Dobrze, to od początku w takim razie.
Wiking przyleciał właściwie do nas, do Gdańska z Norwegii, ponieważ otrzymaliśmy dużo dofinansowanie, prawie 4 milionów, w wysokości 4 milionów złotych, właśnie z mechanizmu finansowego EOG oraz norweskiego mechanizmu finansowego, dzięki którym to środkom mamy pokrycie 80% inwestycji, dużej inwestycji, w ramach której powstanie nowoczesny ośrodek wczesnej interwencji wspomagania rozwoju oraz planowane w nim nowe poradnie. Pozostałe 20% wartości całego projektu, zgodnie z oczekiwaniami norweskimi, musimy uzbierać sami. To są środki, które nie mogą pochodzić ze środków publicznych. W związku z tym Wiking przybył nam z pomocą, żeby te 20% zebrać.
Tak więc akcja Wspieraj Wikinga to przede wszystkim inicjatywa pracowników Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Krzysztofa, który na co dzień jest kierownikiem warsztatu terapii zajęciowej, a w tej chwili wcielił się w rolę Wilhelma Wspaniałego. To również rola nieobecnych tutaj Sylwii Kobiałki, która jest w ogóle koordynatorem projektu. Łukasza, który odpowiada za część merytoryczną. Nie mylić oczywiście Łukasza z Łukaszem Pająkiem. To są absolutnie dwie osoby. No i moja skromna osoba, która zajmuje się fundraisingiem, czyli pozyskiwaniem funduszy w ramach tej akcji. www.wspierajwikinga.pl to przede wszystkim dopełnienie, czy też uzupełnienie projektu, polegające na tym, że musimy zebrać około 500 tysięcy złotych jako wkład własny do projektu. Szanowni Państwo, i powiem tylko dla przykładu, jeżeli mamy już prawie 5 milionów złotych, które faktycznie mamy, to kwestia 500 tysięcy to naprawdę bardzo, bardzo niewiele. Dlatego ze swojej strony również w imieniu podopiecznych bardzo Państwa proszę, wszystkich słuchaczy, o to, żeby zechcieli wejść czy dzisiaj, czy w najbliższych dniach na stronę www.wspierajwikinga i zechcieli podzielić się no przede wszystkim pieniędzmi, bo wiadomo, że o to chodzi, ale również jeżeli ktoś z Państwa uzna, że może wesprzeć nas w zupełnie innej formie, to również bardzo serdecznie zapraszam na stronę www.psouu.gda.pl.
Ale na tej wspomnianej przez Panią stronę można też podejrzeć, jak wyglądają już w tej chwili prace.
Oczywiście,
prawda?
Jak najbardziej na obydwu naszych stronach są absolutnie materiały fotograficzne na co dzień. Możecie Państwo obserwować, jak wygląda remont. No w tej chwili rzeczywiście w dużej mierze czas poświęcony jest remontowi. Rzeczywiście widać, że tam praca wre, więc to jest bardzo ciekawe. Natomiast równorzędnie również prowadzone są działania merytoryczne, o których pewnie za chwilę powie pani kierownik. Natomiast rzeczywiście remont jest bardzo spektakularny. Słyszymy to mniej więcej od 2 miesięcy codziennie, więc zachęcam Państwa do obserwowania przede wszystkim zdjęć, ale również całej działalności stowarzyszenia.
To tylko uściślimy. W tej chwili ośrodek wczesnej interwencji w Gdańsku znajduje się na ulicy Tysiąclecia. Nowa siedziba będzie niedaleko, ale na ulicy Jagiellońskiej.
Tak, dokładnie. To jest dokładnie druga przecznica.
To jak to wygląda, panie Wilhelmie Wspaniały? Pan wychodzi, tak, do ludzi, nie wiem, czy na ulicy, czy do sponsorów, do firm i co? Mówi pan coś?
Tak. Mówię, zachęcam, ale przede wszystkim, tak jak już to zostało powiedziane, jestem twarzą, więc zapraszam do robienia zdjęć, zachęcam do umieszczania tych zdjęć na portalach społecznościowych. W ten sposób jakby propagujemy całą ideę akcji i zachęcamy następne osoby do zaglądania na stronę, do wpłacania pieniążków, do wspierania jakby całego projektu.
To powiedzmy może proszę, jak działa ten ośrodek wczesnej interwencji w Gdańsku. Komu pomaga, ilu ma podopiecznych i jakie to są dzieci, jakie to są problemy?
Ośrodek wczesnej interwencji istnieje już ponad 20 lat i w obliczu tego, co tutaj zostało powiedziane wcześniej, muszę powiedzieć, że rzeczywiście przeszedł olbrzymie transformacje do chwili obecnej, kiedy to powstał z inicjatywy grupy rodziców, którzy mieli dzieci niepełnosprawne, wielorako niepełnosprawne i no naprawdę nie wiedzieli, co począć, gdzie się udać, jak sobie radzić z tym problemem, który przed nimi stał. Także w chwili obecnej ośrodek realizuje wielospecjalistyczną, kompleksową pomoc w postaci działań rehabilitacyjnych wobec dzieci o zaburzonym rozwoju psychoruchowym oraz w stosunku do dzieci zagrożonych zaburzonym rozwojem psychoruchowym. Do ośrodka, no oczywiście na bazie, jest to placówka służby zdrowia, w związku z tym świadczeń udziela na bazie kontraktu zawartego z Oddziałem Pomorskim Narodowego Funduszu Zdrowia. Do ośrodka, czyli są te działania bezpłatne, do ośrodka można się dostać, czyli za skierowaniem lekarskim, na podstawie skierowania lekarskiego z różnych poradni szpitalnych, ale to musi być skierowanie, nie wypis ze szpitala, z poradni neonatologicznej, rehabilitacyjnej, ortopedii, traumatologii narządu ruchu, reumatologicznej, chirurgii dziecięcej, czyli z poradni specjalistycznych, ale także ze skierowaniem od lekarza POZ, czyli podstawowej opieki zdrowotnej. Ośrodek generalnie realizuje, obejmuje swoją opieką przede wszystkim, no są takie wyszczególnione grupy, są to grupy osób, dzieci z grup wysokiego ryzyka ciążowo-okołoporodowego, z wadami rozwojowymi układu nerwowego, z chorobami metabolicznymi, zaburzeniami koordynacji ruchowej pochodzenia centralnego, z różnymi dysfunkcjami narządu ruchu, które są następstwem i skutkiem chorób urazowych i zapalnych ośrodkowego układu nerwowego, zespołami aberracji chromosomów, w tym tutaj zespoły Downa, zaburzeniami integracji sensorycznej, wadami rozwojowymi wielu układów. I tutaj w momencie, znaczy tak, generalnie do swoją opieką w okresie roku ośrodek obejmuje około 1300-1400 pacjentów. Oczywiście w różnych latach wygląda to różnie, natomiast ci pacjenci pozostają pod stałą opieką ośrodka, ponieważ no, część pacjentów, którzy są skierowani, czy część małych dzieci, no nie wymaga terapii, w związku z czym nie muszą pozostawać pod opieką ośrodka. Pomoc jest, tak jak już powiedziałam na początku, kompleksowa i wielospecjalistyczna i polega na spotkaniach, czyli na tutaj udzielaniu świadczeń przez lekarza specjalistę. Jest to neurolog dziecięcy oraz specjalista rehabilitacji ruchowej. Przez cały zespół pozostałych specjalistów, czyli jest to terapia psychologiczna, terapia diagnoza i terapia psychologiczna, terapia logopedyczna, też diagnoza i terapia logopedyczna, spotkania i zajęcia z pedagogiem, to już dla dzieci, które no, są w tak zwanym wieku stolikowym, mogą już pracować i się skupić na pracy takiej indywidualnej. Oczywiście terapeuta wzroku również przyjmuje i udziela pomocy dzieciom, także fizjoterapeuta. Jest to cały zespół specjalistów, którzy oglądając dziecko oceniają jego potrzeby, które w danym momencie są najważniejsze, ponieważ no, dzieci małe są w tak zwanym wieku rozwojowym, bardzo dynamicznie się rozwijają, w związku z tym okres jednego, a kilku miesięcy ma olbrzymie znaczenie.
To może ja przytoczę dane, żeby Państwu trochę zobrazować problem. W Polsce około 7 tysięcy dzieci rocznie przychodzi na świat z wadami rozwojowymi. Panie mówiły poza anteną, że to jest co dziesiąte dziecko. Tak więc no, potrzeba jest ogromna. Takich jak ten ośrodków.
Oczywiście, oprócz tego, że na świat przychodzą dzieci niepełnosprawne, dzieci z wadami, to również rośnie nam liczba dzieci, które przeżywają z powodu różnych ciężkich chorób, czy też wychodzą po prostu z życiem, mówiąc kolokwialnie, z wypadków. I ta przeżywalność i wychodzenie z ciężkich chorób skutkuje też tym, że walczymy o życie, a dopiero później o jego jakość. I liczba dzieci, młodych ludzi, którzy właśnie o tę jakość życia zaczynają walczyć później niż w chwili swojego urodzenia, też nam rośnie. Poza tym województwo pomorskie, a szczególnie Gdańsk, jest jednym z miast, w których najwięcej rodzi się dzieci wcześniej, więc jesteśmy tutaj ośrodkiem, który wiedzie prym, jeżeli chodzi o liczbę urodzeń dzieci przedwcześnie urodzonych.
W studiu jest też mama, pani Ania. Jak ważna jest pomoc ośrodka, bo pani syn korzysta?
Ja myślę, że mój syn mógłby być spokojnie ambasadorem OWI w Gdańsku, bo on jest dzieckiem, które przeszło chyba przez każdy rodzaj pomocy i terapii, którą OWI w Gdańsku oferuje, i okazuje się, że każda ta pomoc była mu potrzebna. Artur urodził się w 29 tygodniu ciąży jako skrajny wcześniak z licznymi, miał dużo problemów, miał wylewy krwi do mózgu trzeciego stopnia, nie oddychał samodzielnie przez ponad miesiąc i wyszedł z bardzo kiepskim rokowaniem neurologicznym i bardzo, no, jego stan zdrowia nie był najlepszy i miał bardzo poważną asymetrię ciała. Nie widział praktycznie, bo też przeżył retinopatię jako wcześniak. I myśmy trafili do ośrodka, udało nam się bardzo szybko, bo w ciągu 2 miesięcy już rozpoczęliśmy fizjoterapię i korzystaliśmy z opieki neurologa, fizjoterapeuty oraz terapeuty wzroku. I dzisiaj wiem, i jestem tego 100% pewna, i każdy lekarz, który ogląda Artura, to potwierdza, że wczesna i profesjonalnie prowadzona fizjoterapia właśnie w OWI w Gdańsku sprawiła, że Artur dzisiaj jako 2,5-latek nadal ma swoje problemy, bo dzieci tak wcześnie urodzone i z takimi problemami jak on, konsekwencje tego ciągną się czasami latami, ale jest 2,5-latkiem, który chodzi do normalnego przedszkola, który się prawidłowo rozwija, który przede wszystkim chodzi, tak, bo pierwsze rokowanie po wyjściu ze szpitala nie dawało nam wielkich szans na to, że Artur będzie chodził, że Artur będzie widział. Kiedy już zaczął stawiać pierwsze kroki, to słyszałam nawet taką diagnozę od jednej z pań psycholog, która gdzieś tam oglądała Artura, że super, będzie biegał, ale nie za bardzo będzie wiedział, o co chodzi. A dzisiaj ma swoje ulubione bajki, uczy się angielskiego, uczy się wierszyków, piosenek, bawi się z siostrą i tak naprawdę mogę powiedzieć, że OWI w Gdańsku uratowało to dziecko. Jestem bardzo wdzięczna za tą pomoc. Dzisiaj nadal pozostajemy pod opieką ośrodka, bo korzystamy z terapii pedagoga, bo Artur ma kłopoty w zakresie małej motoryki. Walczymy o to, żeby jego dłonie prawidłowo funkcjonowały, żeby dobrze trzymał kredki, łyżkę i tak dalej. Jesteśmy pod opieką pani psycholog, bo wszystkie wcześniaki mają duże problemy z emocjami i musimy czasami mocno tonować. Korzystamy właśnie ze wsparcia psychologicznego. Chodzimy do logopedy, bo Artur ma wadę wymowy, sepleni trochę. I przede wszystkim, i to chyba u Artura jest w tej chwili najważniejsze, też korzystamy z terapii integracji sensorycznej, bo Artur troszeczkę jeszcze ma problemy z koordynacją ruchową. Ale tak na dobrą sprawę dzisiaj walczymy o jego komfort i o to, żeby mógł za 10 lat też być w gronie swoich rówieśników osobą niewyróżniającą się. I gdyby nie ośrodek w Gdańsku, to powiem szczerze, że bylibyśmy rodzicami, którzy byli w wielkim kłopocie i nie wiem, czy by udało nam się te wszystkie terapie szukać ich każdej z osobna gdzieś po mieście, po Trójmieście, po regionie. Natomiast ośrodek w Gdańsku jest miejscem, w którym to wszystko jest jak gdyby w pakiecie, tak? Kiedy się trafia w tryby tego ośrodka, to właściwie przechodzi się od specjalisty do specjalisty, bo kiedy nasza fizjoterapeutka zauważyła, że Artur już powinien skupiać wzrok, a na ćwiczeniach ani za bardzo to wychodzi, natychmiast trafiliśmy do terapeuty wzroku. Kiedy pani psycholog podczas wizyty kontrolnej zwróciła mi uwagę, że Artur owszem chodzi, ale tak się bardzo chwieje, natychmiast trafiliśmy na terapię SI, czyli jak gdyby jest ta komunikacja cały czas i to wszystko, i to jest bardzo, bardzo ważne, bo jak chyba wszyscy rodzice wcześniaków mamy taki problem, że jak gdyby nie ma kompleksowej opieki nad dziećmi przedwcześnie urodzonymi.
Pani Ania mówiła o takiej kompleksowej opiece, jaką sprawują terapeuci, rehabilitanci w ośrodku wczesnej interwencji. Pani kierownik, ale może być jeszcze lepiej. O to walczycie w tej chwili, właśnie zbieracie pieniądze po to, żeby te usługi, ten standard usług, ta aparatura, która jest tym dzieciom niezbędna, żeby to wszystko było jeszcze lepsze. Co się zmieni poprzez ten projekt Wspieraj Wikinga?
Znaczy, generalnie rzecz biorąc, rzeczywiście ośrodek, w którym obecnie się znajdujemy, jest placówką starą, czyli długo istniejącą w postaci takiej, że istnieje, udziela świadczeń, przy czym no, też doświadczenie ma olbrzymie, natomiast jest to placówka faktycznie stara, też z uwagi na sprzęt, na zasoby, na samą infrastrukturę. W związku z tym projekt, który tutaj w ramach projektu, który jest realizowany, naprawdę jest dla nas olbrzymią szansą i w znaczący sposób poprawi, no generalnie wszystko. Ja tu oddam głos matce naszego projektu.
Wystarczy powiedzieć, że w ramach projektu zakupimy ponad 110 sztuk różnego rodzaju sprzętu i urządzeń do fizykoterapii, kinezyterapii. Stworzymy w pełni wyposażoną pracownię do komunikacji pozawerbalnej i jesteśmy już po rozstrzygniętym przetargu, więc za chwilę będziemy te urządzenia kupowali. Jest to wartości ponad 1 000 000 zł sprzęt. Nowe gabinety lekarskie, diagnostyczne, hydroterapia i cały nowy, nieistniejący dzisiaj dział fizykoterapii. No i oczywiście znaczna poprawa warunków lokalowych. Dzisiaj ośrodek wczesnej interwencji mieści się w budynku dawnego żłobka, w związku z tym chociażby szerokość schodów to raptem 80 cm. Ośrodek będzie mieścił się na drugim piętrze budynku przy ulicy Jagiellońskiej 11 i będzie dysponował znacznie lepszymi warunkami i lokalowymi, i też pracownicy będą mieli lepsze warunki socjalne.
To tak na zakończenie w takim razie, jak można, raz jeszcze powiedzmy, jak można pomóc, jak można dołączyć się do akcji Wspieraj Wikinga?
Znaczy, przede wszystkim pomóc można finansowo, więc wszystkich słuchaczy Radia Gdańsk bardzo serdecznie zachęcam do tego, żeby zechcieli wejść na stronę www.wspierajwikinga.pl. Tam jest oczywiście cały opis projektu, jeżeli ktoś z Państwa jeszcze czegoś się nie dowiedział albo coś jest niejasne, tam jest absolutnie wszystko bardzo jasne opisane, natomiast to, co istotne jest z punktu widzenia przekazania środków, to jest to możliwość przekazania środków przez tą stronę. Jest tam taki załącznik, który się nazywa DotPay i tam wystarczy tylko i wyłącznie wejść, wybrać wybrany bank i przekazać dobrowolną kwotę, do czego oczywiście w imieniu swoich podopiecznych, swoim, wszystkich pracowników, przede wszystkim rodziców i olbrzymiej rzeszy przyjaciół, stowarzyszenia zachęcam. Czyli jeszcze raz na koniec www.wspierajwikinga.pl, zakładka DotPay. No i drodzy Państwo, to jest tylko i wyłącznie 500 tysięcy, więc czekamy i zbieramy środki.
To ja jeszcze wrócę do naszego gościa, tak bardzo suto dzisiaj ubranego, grubo ubranego. Jak się zachować, jak pana się zobaczy na ulicy, panie wikingu?
Przytulać.
Ja wbrew pozorom jestem bardzo miłym człowiekiem i proszę się nie bać przede wszystkim. Zresztą muszę powiedzieć, że do tej pory nie było takiej sytuacji. Tak naprawdę, mimo groźnego wyglądu, mimo toporu, lgną do mnie dzieci, no, lgną również dorośli, przede wszystkim oczywiście panie, ale no, śmiejemy się i żartujemy. Tak, jestem twarzą, jestem jakby taką zabawką projektu i oczywiście temu służę, natomiast zawsze przy robieniu zdjęć czy przy jakichś takich miłych spotkaniach z mieszkańcami zawsze przypominam i mówię o tym, że jest gdzieś z tyłu ten najważniejszy cel, czyli wsparcie całego projektu i całej idei. Ja jestem tą stroną, powiedzmy, radosną i zabawową, natomiast mamy część tą profesjonalną i to jakby temu służy wszystko.
Ja tej części oczywiście dzisiaj Państwu w programie powiedzieliśmy wspólnie na propos zdjęć. No to my zaraz pewnie po wyjściu ze studia takie zdjęcie zrobimy. Jest Jasiu, jesteśmy my dwie, Magdy, są panie, także na pewno na naszym profilu na Facebooku mamy w mieście, w Radiu Gdańsk, będzie można to zdjęcie zobaczyć. Dziękujemy Państwu bardzo w takim razie za udział w programie.
Dziękujemy.
Dziękujemy Państwu słuchaczom za to, że też i dzielili się Państwo z nami dzisiaj SMS-ami o książkach, o zabawkach, bo o tym też rozmawialiśmy. Myślę, że to też taki ważny temat.
A nagrody wyślemy.
To może jeszcze tak zapytam kontrolnie, czy jakiś SMS może jeszcze wpadł, czy już wszyscy byli tak zasłuchani.
Jeszcze jest propozycja zabawek dla małych dzieci. Dla niemowląt warto samemu zrobić karuzelę z kolorowymi tasiemkami albo zdjęciami bliskich, rodziców czy rodzeństwa. Poza tym Początek zabawki czarno-białe, na którym dziecku łatwo skupić wzrok, żadne krzykliwe i świecące karuzele. I oczywiście zabawy na macie czy kocyku, żadne leżaczki czy chodziki, tak? Kolejny. Śpiew nie jest moją mocną stroną, więc odkąd pamiętam, czytałam córce książki zamiast śpiewać kołysanki. Najpierw były to krótkie książeczki rymowanki, później dłuższe. Ulubiony był Kubuś Puchatek i Hefalumpy. Zbrzydł mi niemiłosiernie. Nie wiem, czy to miało wpływ na rozwój, ale córka bardzo szybko zaczęła mówić, pisać i czytać. Około 13 miesiąca zaczęła powtarzać wyrazy inne niż tylko mama, tata, a jej pierwsze prawdziwe słowa były dosyć nietypowe. Burza i deszcz. Do tej pory